pomysł, innowacja, kariera.
O nauce, technologii, nowoczesnych firmach i nie tylko. W audycji Pomysł, innowacja, kariera w Polskim Radiu PIK.
Zaprasza Tomasz Kaźmierski.
Dzisiaj odwiedzimy Szkołę Twórców Gier. To spotkanie odbyło się na UTP w Bydgoszczy. Natomiast w bydgoskim Ratuszu zorganizowano szkolenie, z którego dowiedzieć się można było, jak obniżyć koszty funkcjonowania organizacji pozarządowych korzystających ze sprzętu komputerowego, oprogramowania i nowych mediów. Nie zabraknie także kalejdoskopu naukowo-technicznego Technoinfo. Zapraszam.
What you do, raise the roof, everybody wants you to, and you do it well, you do it well, and you do it well, and you do it with love. When you do that thing you do, love comes through, you raise the roof.
O czym coraz częściej mówimy? O tworzeniu gier. W Bydgoszczy działa prężnie kilka firm, które zawsze potrzebują pracowników. W tym celu zorganizowano na UTP Szkołę Twórców Gier. Mówi pierwszy panelista Michał Mochocki z UKW, z Humanistyki 2.0, a dokładnie z badania i projektowania gier.
Szkoła Twórców Gier Microsoftu porusza różne aspekty tworzenia gier, przede wszystkim gier wideo. Ja skupiam się na kształceniu game designerów, czyli projektantów gier, tych ludzi, którzy wymyślają główną koncepcję gry, wizję tego, jak będzie wyglądała historia, jakie będą zadania dla graczy, jak będzie działać mechanika. Generalnie są to projektanci ludzkich doświadczeń, w tych wszystkich warstwach, jakie w grach istnieją, mechanika, fabuła, technologia. W szkoleniu designerów jest bardzo ciekawy zwrot w ostatnich czasach. Początkowo, kiedy ruszały pierwsze studia akademickie z tworzenia gier wideo, kładziono nacisk na aspekty techniczne, posługiwanie się językami programowania, silnikami typu middleware. Teraz coraz częściej słychać głosy, które mnie również przekonują, że projektant gier jest przede wszystkim projektantem ludzkich emocji, doświadczeń, wizji, koncepcji, więc u niego umiejętności techniczne też są ważne, ale przede wszystkim liczą się takie rzeczy jak umiejętność komunikacji, współpracy w zespole, uczenia się różnych nowych rzeczy, umiejętność łączenia różnych sztuk, bo gry przecież są bardzo multimedialne. Wszystko od architektury przez muzykę i malarstwo może mieć zastosowanie w grach. Coraz częściej gry przełamują granice między platformami technologicznymi. O tym głównie dzisiaj mówiłem, na ile designer musi czy powinien przestać segregować gry, media i różne sfery życia na osobne szufladki, na osobne pudełka, bo pierwszym krokiem jest myślenie outside of the box, poza pudełkiem. Ale to tylko pierwszy krok. Ja wolałbym, żeby designer zobaczył, że tak naprawdę pudełka nie istnieją.
Rozmawiałem też ostatnio z twórcami gier i faktycznie zespół pracujący nad grą dzieli się na ludzi o takim usposobieniu humanistycznym, ale później jest też robota już konkretna dla programistów. Natomiast, tak jak mówisz, wcześniej musi być pomysł, czego ma doświadczać gracz.
Zgadza się. I to też wygląda bardzo różnie w różnych zespołach. Głównie zależy to od wielkości. Bo jeśli grę robią pasjonaci początkowo niekomercyjni i cały zespół składa się z 3-4 osób, w tym owszem, jest grafik, jest programista, ale wszyscy jednocześnie są trochę designerami. W małym zespole raczej nie ma miejsca na kogoś, kto robi tylko pomysły i opracowanie koncepcji. Każdy twórca dokłada coś swojego. Oczywiście w dużych firmach są oddzielne działy do projektowania na przykład samych questów albo samych leveli.
Czyli takie myślenie potoczne, czy takie myślenie ludzi, którzy nie są za bardzo zatopieni w świat twórców gier, że grami zajmują się ludzie, którzy mają tylko i wyłącznie zdolności techniczne, nie do końca jest prawdziwe. Humaniści też tam mają swoje miejsce, między innymi dlatego na UKW, kierunek, na którym ty wykładasz.
Jak najbardziej. Humanistyczne, społeczne, psychologiczne aspekty w game designie są bardzo ważne. Czy zmienia się proces twórczy? Częściowo na pewno. Tutaj powiem coś...
Zmienia się nowe technologie, pewnie więcej gier mobilnych.
No właśnie. Bo sektor gier wideo mocno się zmienił po spopularyzowaniu się telefonów smartowych, smartfonów i tabletów. To nagle okazało się, że wyrósł cały gigantyczny sektor gier na platformy mobilne. Tu trochę spadł udział w rynku gier na pecety, a z kolei wzrosły bardzo mobilki. Natomiast rynek gier wideo jako całość cały czas się rozwija i to też jest duża szansa dla młodych ludzi zainteresowanych czy to technicznym, czy właśnie humanistycznym aspektem projektowania gier, bo ta branża cały czas zatrudnia i cały czas ma niedobory wykwalifikowanych ludzi.
I to są takie niedobory, że w zasadzie chyba trudno by było sprostać zatrudnieniu w 100%, żeby ta branża przyjęła i stwierdziła, że już nie musi przyjmować, bo się cały czas rozwija.
Zgadza się. Ostatnie szacunki, jakie słyszałem z ust ludzi, którzy zawodowo zarządzają firmami w game devie, to jest 70-80% stanu zatrudnienia. Można by zatrudnić o 20% więcej w samym game devie.
Takich kierunków jak na UKW pojawiło się już trochę w kraju, ale cały czas jest mało. W takim razie skąd biorą się teraz w firmach ludzie, którzy, Polacy, którzy pracują w nich?
Większość ludzi, którzy ma duże doświadczenie z weteranami game designu, w ogóle nie kończyło studiów związanych z grami, bo takich studiów wtedy jeszcze nie było. I my zresztą borykaliśmy się na początku Game Decka z przekonaniem, że żeby robić gry, to trzeba po prostu zacząć robić gry i nauczyć się przez praktykę. I żadne studia w tym nie pomogą, a wręcz mogą przeszkodzić, bo każą ci czytać książki, a nie praktykować na rynku. Ale to się zmieniło. To jest jedna ze zmian, o których mówisz. Tu takim przełomem był chyba właśnie rok 2012-13, kiedy my otworzyliśmy Humanistykę 2.0 z Game Deckiem. Wtedy pamiętam, na Game Industry Conference była pierwsza tego typu rozmowa, panel dyskusyjny między branżą a akademią na temat studiów stworzenia gier. Wtedy wystąpił Justin Parsler z Brunel University, który prowadzi cyfrowy game design. Byłem ja wówczas jako dopiero planujący otwarcie Game Decka, to był 2012 rok. I co ciekawe, byli ludzie, którzy odnieśli sukces w branży, a wcześniej skończyli studia z Game Devu. Na przykład ludzie z Rovio, którzy robili Angry Birds. I to był taki ważny moment, w którym branża zaakceptowała to, że studia z gier są jakąś częścią tej sfery szkolenia czy sfery devowej i że jednak mogą mieć sens.
Teraz takie pytanie, które ostatnio pojawiło się podczas mojej rozmowy z twórcą gier, który zrezygnował ze studiów po to, by zająć się tym, co go pasjonuje, czyli tworzeniem gier. I jak na razie uważa, że to była słuszna decyzja, gdyż na studiach musiał poznawać wiele rzeczy, które w zasadzie były tylko taką otoczką, a nie tym sednem, które go interesowało.
Ja tu powiem i tak, i nie. Znaczy, nie
wiem, jakie to były studia, od razu powiem. Jakieś humanistyczne, ale nie wiem dokładnie jakie.
Obojętnie. Nie kupuję takich twierdzeń, że jakiś materiał ze studiów czy z czegokolwiek jest bezwartościowy dla game designera. To nie jest prawda. Wszystko, czego się nauczysz, wszystko, co ciebie spotyka, to jest materiał, który możesz przekuć w materiał growy. W grach masz wszystko. Społeczności, ekonomię, estetykę, grafikę, muzykę, przygody, opowieści. Cokolwiek jest materiałem istniejącym w świecie, może być materiałem dla świata gry. I to jest wyłącznie kwestia umiejętności game designera. Jeśli designer mówi, że coś jest bezwartościowe, to znaczy tylko tyle, że on nie potrafi zrobić z tego nic wartościowego. Natomiast zgadzam się, że kontynuacja studiów, które poświęcają dużo czasu na zapoznawanie się z materiałem o stosunkowo niskiej przydatności, może być złą decyzją. Ja na przykład wcale nie ubolewam, no trochę ubolewam, ale mało ubolewam nad sytuacjami, kiedy nasi studenci rzucają studia na Game Decku, bo zdobywają pracę w branży. No i nie mogą pogodzić pracy w pełnym wymiarze godzin ze studiami dziennymi w pełnym wymiarze. To jest trudne. Przy tym, że ja nie patrzę na to jak na porażkę studiów, bo pytanie, co jest celem studiów? My jesteśmy kierunkiem praktycznym, który ma szkolić do pracy w branży. I jeśli ten efekt osiągamy nie po 3 latach studiów, ale już po 2, to ja jestem zadowolony. By nie patrzę na to, że celem studiów jest odhaczenie 100% realizacji programu, wydanie dyplomu na papierze. Naszym celem jest wyszkolenie umiejętności pozwalających znaleźć dobrą, stałą pracę.
Jak myślisz, czy ten dualizm, jeśli chodzi o grę, czyli jednak wyobraźnia, wiedza, nawet filozofia, a później przekucie to już bezpośrednio w rozwiązania, które trzeba, nie wiem, zaprogramować, czy to będzie się tak jakoś przeplatać, czy będą ludzie, którzy potrafią i to, i to?
Właśnie, będzie ludzie, którzy potrafią robić to i to, i będą ludzie, i są już ludzie, którzy przestają widzieć granice między tymi sferami. Właśnie o tym była moja dzisiejsza prolekcja, żeby przestać dzielić sfery ludzkiej aktywności na pudełka. Wszystko można sprowadzić do systemu, w którym są obiekty opatrzone parametrami i uwikłane w sieci wzajemnych relacji. Tak możesz opisać muzykę, sztukę, ekonomię, kulturę ludzką, cokolwiek.
Dowiedzieliśmy się w sumie z plakatów, które wiszą na uczelni.
Interesujesz się projektowaniem gier?
Czemu nie? Jak jestem na tych studiach, to przyda się też taka wiedza.
A co studiujesz?
Informatykę stosowaną.
No właśnie, czyli w zasadzie można by później jakoś tak pomyśleć poważnie.
Oczywiście, jak najbardziej.
Kiedy stwierdziłaś, że będziesz taki kierunek studiować?
No już 2 lata temu tak postanowiłam, że to będzie to, co chcę robić w życiu.
Czy był taki powód również, że później na rynku pracy jest osobą
oczywiście,
z takim wykształceniem o wiele łatwiej?
Oczywiście, że to był główny powód.
Też informatyka, jesteśmy razem na rok.
Z tego samego kierunku.
Zastanawiacie się już nad swoją drogą zawodową?
No tak powoli zaczynamy.
Dlatego pojawiliście się na spotkaniu o grach.
Tak, między innymi z ciekawości. żeby zobaczyć, no, jak to.
A powiedzcie, przy wyborze kierunku takiego właśnie, co zadecydowało?
No przede wszystkim też rynek pracy tak naprawdę, że tej pracy jest dużo, że jest zapotrzebowanie na informatyków, no i to tak naprawdę przesądziło wyborze.
Ale no jeszcze trzeba mieć umiejętności, no tak zwany ścisły umysł.
No matematykę w szkole średniej ogarniałem, matura poszła dobrze, no to były podstawy, żeby tu się wybrać.
Ty podobnie?
Tak.
Zawsze no, z matmy sobie znaczy, dobrze radziłeś?
Z matmy tak różnie bywało. Ale no zawsze interesowałem właśnie projektowanie czy tam pisanie gier. To jest ciekawy taki aspekt, nie? Na pewno nie jest prosty.
Mieścisław Śrutek, prodziekan do spraw dydaktycznych i studenckich w Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. No, na uczelni mamy w sumie takie trzy kierunki, które są zainteresowane programowaniem, a szczególnie grami, ponieważ no, gry to jest takie szczególnie leżące studentom na sercu rodzaj programów. W ogóle to jest tak, że mam jakiś szczególny sentyment do twórców gier, dlatego że sam zaczynałem programowanie właśnie od gier, pisania gier. Przy czym to były takie czasy, że to jeszcze były gry, które pracowały w trybie tekstowym pod DOS-em.
Czyżby to te komputery, które ja pamiętam, ZX Spectrum i język BASIC?
Dokładnie tak, dokładnie tak. Dlatego właśnie chcemy, żeby studenci programowali gry, dlatego, że to są takie programy, które im przynoszą najwięcej satysfakcji, najwięcej przyjemności i robią to nie tylko dlatego, że muszą się uczyć programowania, ale dlatego, że chcą się uczyć. Czasami na zajęciach mówimy tak, że słuchajcie, to będą fajne zajęcia, na tych zajęciach możecie grać do woli. Jest tylko jeden warunek. Najpierw tą grę musicie sami napisać.
No tak, i gdyby spojrzeć na rynek pracy, no to też jest takie ukazanie, że warto się rozwijać, bo ta branża cały czas się rozwija i cały czas potrzebuje ludzi.
Tak, tak, tak. Znaczy generalnie cała informatyka się rozwija, także programistów praktycznie wszędzie potrzebują. Nie, bo teraz praktycznie programista to jest człowiek, który w każdej dowolnej branży, która występuje na rynku, jest potrzebny. A jeżeli chodzi o gry, to rynek tej takiej rozgrywki też się bardzo rozwija. Więc tutaj zapotrzebowanie, chłonność rynku jest ogromna.
Czy jeśli chodzi o informatyków, to pracodawcy już zaglądają na pierwsze lata studiów, czy trzeci rok i już próbują rozmawiać, bo wiem, że są firmy, które tak robią.
Oczywiście, że tak. Bardzo dużo firm spotyka się ze studentami, prowadzi takie wykłady, prezentacje, ale nie tylko, dlatego że w ramach normalnych zajęć dydaktycznych pracownicy firm również prowadzą część zajęć. I wtedy ci, którzy jakby są najbliżej rynku, ci, którzy jakby praktycznie znają gry, uczą studentów tej strony praktycznej.
Co zyska osoba, która tutaj się pojawi?
Krzysztof Maliński, Sure Games. Kontakty. To jest podstawa. Pierwsza rzecz w biznesie i w tworzeniu gier, pozyskać kontakty do osób, z którymi można normalnie porozmawiać, z którymi można wyjść na zewnątrz auli i po prostu zadać jakieś pytania.
Te kontakty w czym mogą się przydać?
A to już zależy, jaki jest cel. Jeśli ktoś ma na celu wydanie gry, to na przykład może przyjść tutaj do kolegi z Microsoftu, porozmawiać o możliwościach wydawniczych, jak to sobie z tym poradzić. Jeśli ma problemy techniczne, to może przyjść do kolegi, do Grzesia, czy też do mnie i zapytać się o jakieś konkretne rozwiązanie konkretnych swoich problemów.
Czyli ktoś tam sobie coś przygotowuje, na jakimś etapie ma jakiś problem, czy nie wie, jak coś zrobić, albo nie wie, co dalej zrobić z tą grą, może się pojawić na tego typu spotkaniu albo u was w Huge i porozmawiać.
Oczywiście, zawsze może się pojawić, zawsze może porozmawiać, zawsze może wysłać maila, bo maile zawsze będą podane. Zawsze można kogoś z nas spotkać gdzieś w pobliżu, tak? Czy w Huge, czy ja tak osobiście będąc na uczelni też 2-3 razy w tygodniu jestem, też można podejść zapytać. W przypadku oczywiście problemów technicznych, w przypadku problemów designerskich odsyłam do Michała Muchockiego, który jest tutaj jak najbardziej mentorem od designerów. Jak najbardziej, na każdym etapie w zasadzie można do nas przyjść i zapytać się. Jeśli ktoś ma problemy z testowaniem, może się o to zapytać, ma problemy techniczne, może się zapytać. Jeśli ma problemy jak zacząć, albo że chce się dostać do branży gier, to też może przyjść się zapytać, w jaki sposób dostać się. Jako programista, jako tester, jako designer. Pomożemy.
Dlaczego Microsoft angażuje się w takie projekty?
Dominik Wojciechowicz, Microsoft. Microsoft, ogromna firma, ale widzi potencjał bardzo duży, przede wszystkim w młodych twórcach gier, takich jak dzisiaj się tutaj pojawili, ale tak naprawdę też w całym jakby ekosystemie, który się tutaj rodzi. Czy to właśnie twórcy gier, studia, czy to może troszeczkę inne branże, jak startupy. Wielka firma widzi niesamowity potencjał w małych jednostkach, które się lokalnie pojawiają i lokalnie możemy je tutaj poznać.
Utarło się tak, że jest humanista i umysł ścisły. Czy przy tworzeniu gier to trochę się zaciera.
Tak, to się bardzo mocno zaciera. Pierwszy z brzegu przykład, kolega Michał Mochocki, kierunek humanistyczny. Okazuje się, że 90% ludzi, którzy tam są, muszą programować, czyli muszą robić rzeczy, które są typowo dla umysłów ścisłych, są programistami. Ale tak naprawdę programistami nie są. Oni nie znają tych wszystkich algorytmów i tak dalej, więc finalnie i tak ich produkt potrzebuje osoby, która jest typowo umysłem ścisłym. Z kolei osoba, która jest umysłem ścisłym, jest programistą, też potrzebuje wyobraźni, też trochę takiego tego humanizmu, żeby móc te gry zrobić rzetelnie, krótko mówiąc. Więc potrzeba w zasadzie wszystkich. Potrzeba muzyków, grafików, ludzi, którzy działają na emocjach, tak jak w przypadku gier, o których wspominałem na początku. Gier, które pojawiają się od stosunkowo niedawna, które balansują na granicy rozterek, nerwów i tak dalej w przypadku tytułów, które są, pojawiły się w ostatnim czasie przez Polaków robione. Dlatego bardzo są też promowane i bardzo znane w świecie.
Czyli co, do młodych powiedzmy na koniec. Uczyć się, brać udział w spotkaniach, rozwijać się i wtedy na pewno nie będzie problemów z karierą, z zatrudnieniem.
Ja to jeszcze nawet rozszerzę. Bierzcie udział w game jamach. W krótkim czasie, gdzie w ciągu 24-48 godzin tworzycie grę od początku do końca. Bo poznajecie ludzi, to po pierwsze. Po drugie, tworzycie w kółko, widzicie, jakie błędy popełniacie i możecie je następnym razem poprawić. No i zapraszamy.
Wkrótce o spotkaniu dla organizacji pozarządowych, które mogą poprzez pewne działania obniżyć koszty funkcjonowania. W bydgoskim ratuszu przedstawiciele fundacji TechSoup uczyli, jak obniżyć koszty funkcjonowania organizacji pozarządowych, jeśli chodzi o sprzęt komputerowy, oprogramowanie i funkcjonowanie w nowych mediach.
Jerzy Nowak, Fundacja TechSoup.
Marzena Munerska, Fundacja TechSoup.
Fundacja TechSoup prowadzi program wsparcia technologicznego, który się nazywa technologie.org.pl i w ramach tego programu organizacje pozarządowe, polskie organizacje pozarządowe mogą korzystać ze specjalnych ofert naszych partnerów technologicznych. Czyli przykładowo mogą skorzystać ze znacznych zniżek, rabatów albo nawet darowizn, które nasi partnerzy technologiczni im przekazują.
A dlaczego oni mają z tego skorzystać?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o programowanie, to mają dostęp do legalnego programowania, które mogą uzyskać za naprawdę niewielką opłatę administracyjną. Zwykle jest to od 5 do 20% wartości rynkowej produktu, więc tak naprawdę nie mało. A wiadomo, że organizacje pozarządowe no nie mają pieniędzy i dla nich to jest naprawdę duża korzyść.
Jakby idea wychodzi z takiego założenia, że skoro mamy cały sektor organizacji biznesowych, które są nastawione na zysk, które mają swoich akcjonariuszy, które całą jakby energię, siłę kierują w kierunku wygenerowania zysku, w kierunku korzyści biznesowych, to one, tak powiem, z założenia korzystają z różnych rozwiązań biznesowych, technologicznych, płacąc niemałe kwoty. No to w tym przypadku, jeśli mamy organizacje, które nie są nastawione na zysk, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, które działają bardzo często w słusznej sprawie, w jakiejś sprawie społecznej, edukacyjnej, środowiskowej, to pojawia się pytanie, dlaczego one w takim razie mają płacić tyle samo i, że tak powiem, dlaczego te usługi, ten dostęp do nowych technologii ma być na tych samych warunkach, co dla korporacji czy po prostu biznesu. I w związku z tym taka się pojawiła idea, żeby w ten sposób ulżyć organizacjom pozarządowym w dostępie do nowych technologii, szeroko pojętych nowych technologii. To może być najprostsze oprogramowanie biurowe, ale również chmura obliczeniowa, która, że tak powiem, potrafi, że tak powiem, całkowicie zmienić pracę organizacji.
Jak próbujecie poinformować tych, którzy działają, że jest w ogóle taka możliwość, bo jeśli ktoś nie słyszał o tym spotkaniu w Bydgoszczy, no nie pojawił się na nim. Może teraz nas słucha, no to by trzeba było go gdzieś odesłać, gdzie można znaleźć więcej informacji.
Na naszej stronie TechSoup Polska, www.techsoup.pl, na naszym fanpage'u na Facebooku zawsze wrzucamy takie informacje, gdzie jesteśmy. Jeździmy po naszym pięknym kraju już prawie od roku, spotykamy się właśnie z organizacjami. Chcemy spotykać się z małymi organizacjami, no nie tylko, ale chcemy dotrzeć do tych organizacji, które nie miały dotychczas z nami kontaktu, bo zwykle prościej jest spotkać się z organizacjami, które mają dostęp do technologii, są już, mają strony, są na Facebooku, więc jakoś tak łatwiej nam jest do nich dotrzeć. Natomiast chcielibyśmy, aby o nas dowiedziały się organizacje małe, te maleńkie, najmniejsze, jakie są, aby miały możliwość posłuchania, o czym mówimy, skorzystania z tego, co robimy, z naszej oferty edukacyjnej, bo TechSoup to nie tylko oprogramowanie, ale też i szkolenia, edukacja, więc zapraszamy. Kto tylko może, to niech do nas przyjdzie. Mogą być to też biblioteki, o tym trzeba pamiętać, nie tylko organizacje pozarządowe.
Jeśli już tak zjeździliście kraj, często te stowarzyszenia to też taka energia i siła młodych ludzi, ale nie tylko, bo wspominamy również na przykład o bibliotekach. Ale właśnie, czy możecie zaryzykować i podać taki wspólny mianownik tych pytań, problemów, które możecie pomóc rozwiązać? Jakie najczęściej to są pytania? O jakie programy, o jakie rozwiązania w oparciu o nowe technologie?
Z naszej wiedzy wynika, że kluczową, podstawową bolączką organizacji pozarządowych w Polsce no są oczywiście jakby bariery finansowe w dostępie do różnych usług, produktów technologicznych, do oprogramowania. W związku z tym jakby w pierwszej kolejności adresujemy tą potrzebę, że dzięki nam organizacje mogą, że tak powiem, całe zaplecze technologiczno-programowaniowe, nie tylko chodzi o oprogramowanie biurowe, ale to może być oprogramowanie graficzne, z zakresu bezpieczeństwa danych, odzyskiwania danych, różne rodzaje tego programowania, nawet do projektowania, czy bardzo popularne narzędzie do e-mail marketingu, czyli do kontaktowania się z interesariuszami, wolontariuszami, w znacznej mierze no właśnie pozyskać za bardzo przystępną opłatą. W drugiej kolejności też to, jakby nasz program oferuje, to jest też wsparcie z zakresu sprzętu komputerowego. Bo też z naszego doświadczenia wynika, że i z rozmów, które odbyliśmy, że jakby no podstawową jednostką pracy jest komputer. Jakby bez, nie da się tak inaczej tego jakby zrobić. No i tą potrzebę też zaadresowaliśmy i zresztą od 2009 roku TechSoup Polska prowadzi program w którym oferuje sprzęt regenerowany, czyli współpracujemy z firmą, która zajmuje się pozyskiwaniem w dużych ilościach sprzętu klasy biznes, czyli gdzieś po korporacjach, po leasingowego sprzętu, który następnie jest w bardzo profesjonalnym, certyfikowanym procesie tak zwanej regeneracji odświeżany, jest tam wgrane nowe legalne oprogramowanie. No i przykładowo, jeśli organizacja potrzebuje, to nawet może u nas taki laptop podstawowy, nie wiem, do organizacji szkoleń, do pracy biurowej, nabyć już za 300 zł z pełnym jakby oprogramowaniem systemowym i biurowym. Także to też jest ulga i w ten sposób też staramy się pomagać.
A czy odsyłać się do takich portali, stron, które z kolei pomagają zrezygnować z oprogramowania, które trzeba ściągnąć? Tylko pewne rzeczy można już wykonać jak w programie stacjonarnym, online. Czy są też takie rozwiązania, które możecie polecić, jeśli na przykład jacyś młodzi ludzie z jakichś organizacji pozarządowych nas słuchają?
Znaczy my, jeśli chodzi o jakby to, co my jakby mamy w ramach programu, to jest też ta oferta naszych porad partnerów technologicznych. Natomiast my nie stronimy od tego, żeby mówić, że są darmowe całkowicie rozwiązania, które są przecież nawet w naszym programie dostępne. Więc też o tym mówimy, też o tym jakby edukujemy, wspominamy, na Facebooku informujemy, że z takich rzeczy można skorzystać. Co więcej, jeśli dzisiaj właśnie uczestnicy z tego spotkania wnotują, będą mogli tak naprawdę zarządzać swoją organizacją technologicznie całkowicie bezpłatnie. Dlatego, że czy to rozwiązanie Office 365, czy rozwiązania aplikacyjne od firmy Google umożliwiają tak naprawdę jedynie dostęp do internetu jest potrzebny i jakieś urządzenie typu komputer, a tak naprawdę cała struktura sieci wewnętrznej, poczty, kalendarza, miejsca do przechowywania plików, jakby w dużej mierze, w dużym pakiecie otrzymuje za darmo.
Działacie w wolontariacie miejskim?
Tak.
I czym się zajmujecie zazwyczaj?
W różnych organizacjach, które organizuje Urząd Miasta, ale też bez Urzędu Miasta też sami umiemy zorganizować jakieś...
Przy czym już pomagałaś na przykład?
Tutaj w urzędzie już robię 5 lat, więc to są różne. Na przykład jak w Bydgoszczy są organizowane jakieś imprezy właśnie. Jak są organizowane jakieś imprezy, no to właśnie pomagamy. Wszystkim sami też jesteśmy inicjatorami innych różnych imprez. Chodzimy do domu dziecka, takie tam, nie wiem, pomagamy wszystkim coś da.
Takie szkolenie może się przydać właśnie osobom, które trudnią się, pracują w organizacjach pozarządowych?
Tak, mogą się bardzo przydać. Ponieważ dowiadujemy się więcej na ten temat, które rzeczy będą bardzo potrzebne.
Oczywiście ja też uważam, że na przykład taki tutaj mi to szkolenie na przykład daje, bo w przyszłości też właśnie, że jestem tutaj wolontariuszem, ale też w przyszłości chciałabym otworzyć jakąś organizację jakąś. I to też mi pomoże tak na sam początek, żeby w ogóle więcej wiedzieć.
Fundacja 12 Kamienice.
I czego chciałaby się pani dowiedzieć podczas tego szkolenia?
Chciałam się dowiedzieć, z jakich możliwości możemy skorzystać, na jakich warunkach możemy kupić sprzęt i jaki mamy dostęp do reklam w sieci. To tyle, bo ja antytechniczna jestem.
No tak, ale właśnie takie oprogramowanie, to jeżeli jest możliwość bardzo tanio skorzystać dla organizacji albo za darmo, to jest duża pomoc, tak? Dla funkcjonowania.
To jest duża pomoc nie tylko oprogramowanie, ale sprzęt, z którego można skorzystać, bo organizacje, które się zajmują, nie mają dochodowej działalności, tylko kulturą, tak jak nasza, to pieniądze na taki sprzęt jak najbardziej zawsze, taki sprzęt po preferencyjnych kwotach to jak najbardziej się przyda.
Fundacja Dom Spiro Spero. Ja nie bardzo jestem specjalistą od nowych technologii i troszeczkę tutaj się dowiedziałam. Korzystam poprzez zaprzyjaźnioną firmę z tego programu Google dla organizacji. No to mamy wdrożone. O reszcie pomyślę w zależności od tego, czy znajdzie się ktoś, kto pomoże mi to technicznie zrobić. Jak pan widzi, pokolenie niecyfrowe jestem.
Czyli musiało być takich spotkań trochę więcej jeszcze, praktycznych.
Bardziej praktycznych. To znaczy one są. Osobiście uczestniczyłam w kursie jakimś tam komputerowym dla NGO-sów. Myślę, że było to już kiedyś i tak bez praktyki wiadomo, to się tak nie bardzo utrzymuje ta wiedza.
Ale na początek dobre.
Dobre, dużo cennych informacji, dużo cennych rzeczy, które można wykorzystać i narzędzia mamy do dyspozycji. Czy z nich skorzystamy, czy nie, to już nasz problem.
Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych. No nie da się teraz pracować bez tych nowych technologii, ani pozyskiwać nowych członków, ani funduszy na organizację. Tym bardziej dla tak młodej organizacji, jaką jest nasza, Społeczny Rzecznik Pieszych. Tego typu różne darmowe oprogramowanie, czy pokazanie programów, które są równorzędne z płatnymi, na pewno jest dużym ułatwieniem. Można znacząco zejść z kosztów. A tak jak mówię, przy nowej, początkującej organizacji jest to bardzo ważne.
Jesteście takimi dosyć cennymi rozmówcami, którzy mogą też trochę się wznieść nad to wydarzenie, które w Bydgoszczy ma, czyli spotkanie i w pewnym sensie szkolenie, i na przykład pokusić się o refleksję dotyczącą szansy dla organizacji, które stworzyły portale społecznościowe. Tutaj już kolega wspomniał, jak wy to widzicie, czy faktycznie łatwiej jest wyjść wtedy do ludzi poprzez portale Podaj Dalej, Lajkuj i tak dalej, żeby no, ta idea, to pożyteczne działanie było szerzone.
Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że jak najbardziej, szczególnie, że też mieliśmy takiego typu wydarzenie, szkolenie dla organizacji pozarządowych w województwie lubelskim i tam między innymi koleżanki szkoliły, uczyły organizacje, jak korzystać z właśnie z tych nowych mediów, z portali społecznościowych i z tego co wiem, jedna organizacja dzięki temu szkoleniu, dzięki, nie pamiętam jak się nazywała ta strona, ale udało im się zebrać jakieś tam fundusze na swój projekt, a projekt polegał na tym, że zaczęli budowę takiego domu w swojej społeczności, który będzie służył całej tej społeczności, więc jak najbardziej wydaje mi się, że no obecne portale społecznościowe jak najbardziej powinny służyć rozwojowi organizacjom pozarządowym.
Tutaj wspominaliśmy już o tym, że czy są programy, rozwiązania i tak dalej, a co z umiejętnościami? Jak tym się posłużyć, by było skutecznie? Czy to też oferujecie i czy też można o to zapytać?
Tak jak wspomnieliśmy, jakby flagowym programem naszej fundacji jest program technologii.org.pl. Od niedawna rozwijamy ofertę edukacyjną, która jest również ofertą w bardzo, powiedziałbym, nierynkowych cenach, dlatego że nie wiem, ostatnio oferujemy szkolenia na przykład z przygotowywania i realizacji kampanii Google Ad Grant, czyli to jest w ramach tego słynnego grantu Google, który gdzie dla każdej tak naprawdę organizacji zakwalifikowana do wsparcia strony Google może otrzymać co miesiąc 10 tysięcy wirtualnych dolarów na reklamę tekstową w wyszukiwarce. W związku z tym na przykład te szkolenia oferujemy 2-3 razy taniej względem tego, co można znaleźć na rynku i rozwijamy tę ofertę przede wszystkim i też również myślimy o bardzo przystępnych, prostych szkoleniach online, webinariach i kursach online, które też chcemy rozwijać, dlatego że jakby wierzymy w to, że no, jakby, no, technologie, narzędzia to jest jedno, natomiast no, trzeba umieć z tego bardzo dobrze korzystać, efektywnie. Po co są te technologie, po co to są te rozwiązania, żeby nam po prostu ułatwiać pracę, skracać czas, w którym wykonujemy te zadania, no i przede wszystkim w efekcie końcowym wytwarzać w cudzysłowie więcej dobra około nas, w każdej organizacji.
I też chcemy pokazywać, jak inne organizacje korzystają z danego oprogramowania czy z danego rozwiązania, bo zwykle z doświadczenia wiemy o tym, że przykład jest najlepszym nauczycielem. Jeżeli organizacje widzą, że ktoś tam skorzystał z danego oprogramowania w taki sposób, to chętniej też po to sięgają. I na naszej stronie często wrzucamy informacje o produktach, które są u nas dostępne, ale też i tych darmowych, jak już tutaj Jerzy wcześniej wspomniał. Więc zapraszamy na stronę i można bardzo dużo się dowiedzieć o nowych technologiach.
No to na koniec jeszcze przypomnijmy, gdzie mogą was te organizacje, które czynią tyle dobra, znaleźć.
Zapraszamy na stronę www.teksupolska.pl, no i na Facebooku Teksup Polska.
Wkrótce kalejdoskop naukowo-techniczny Technoinfo. We'll be right back.
techno.info. Europejski superkomputer do przewidywania pogody powstanie we Włoszech. Zdecydowało o tym Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych.
Obecny komputer do średnioterminowego przewidywania pogody, czyli na 2 tygodnie do przodu, stoi na południu Anglii w miejscowości Reading. Ale brytyjskie budynki nie spełniają najnowszych standardów i dlatego państwa członkowskie Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych zdecydowały, że komputer nowej generacji zostanie zainstalowany w Bolonii. Decyzja ma zostać przyjęta przez włoski rząd najpóźniej w czerwcu. Maszyna ma być 10-krotnie potężniejsza od obecnych. Zgodnie z planem ma zacząć działać w roku 2020. Rafał Motriuk, Polskie Radio.
Naukowcy twierdzą, że zanieczyszczenie z samochodów koncernu Volkswagen przyczyni się do ponad 1000 przedwczesnych zgonów w Europie, także w Polsce. Informacje na ten temat opublikowała grupa ekspertów na łamach prasy naukowej.
Pomiary emisji w kilku markach były sztucznie zaniżone. Łącznie sprzedano 2 600 000 takich aut. Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu MIT twierdzą, że ze względu na to podwyższone zanieczyszczenie umrze przedwcześnie 1200 osób. Niektórzy stracą nawet dekadę życia. Najwięcej takich zgonów będzie w Niemczech, ale na liście zagrożonych państw są też Czechy, Francja i Polska. Autorzy przypominają, że skażenie powietrza nie zna granic, ani politycznych, ani geograficznych. Rafał Motriuk, Polskie Radio.
Syntetyczne szkliwo nazębne może być materiałem przyszłości w różnego rodzaju urządzeniach, na przykład samolotach. O swoim wynalazku amerykańscy naukowcy napisali w tygodniku Nature.
Inżynierowie od lat pracują nad substancją, która byłaby jednocześnie elastyczna i wytrzymała. Często te, które są twarde, łatwo pękają, a te, które pochłaniają wibracje, są zbyt miękkie, by stanowiły kluczowe elementy konstrukcyjne, belki, podwozia czy płyty główne, piszą naukowcy. By wyprodukować odpowiedni materiał, wynalazcy badali kości, muszle i pancerze różnych zwierząt. Najlepsze okazało się szkliwo nazębne, bez względu na to, czy pochodziło od dinozaura, morsa czy zęba mądrości jednego z naukowców. Potem badacze nakładali na specjalne nanostruktury cieniutkie warstwy polimerów. Potrzeba było 40 warstw, by materiał osiągnął grubość 0,001 mm. Zdaniem naukowców syntetyczne szkliwo przyda się do budowy komputerów lotniczych i innych urządzeń elektronicznych. Rafał Motriuk, Polskie Radio.
Naukowcy odkryli jedne z najstarszych śladów życia na Ziemi. Te tak zwane mikroskamieliny mogą mieć znacznie ponad 4 miliardy lat.
Nasza planeta uformowała się jakieś 4,5 miliarda lat temu. Życie mogło powstać zaledwie kilkaset milionów lat później, sugerują naukowcy. Jeden z autorów badań, dr Dominique Papineau z londyńskiego Uniwersytetu UCL, mówi, że te nowo odkryte ślady aktywności biologicznej mają co najmniej 3 miliardy 770 milionów lat. Ale niektórzy naukowcy sądzą, że mogą mieć nawet 4 miliardy 280 milionów lat. A jeśli tak, to są to najstarsze ślady ziemskiego życia, mówią badacze. Mikroskamieliny odkryto na północnym wschodzie Kanady w skałach, które kiedyś prawdopodobnie były tak zwanymi kominami hydrotermalnymi na oceanicznym dnie. Zauważono w nich podłużne włókniste struktury, charakterystyczne dla prastarych mikrobów. Największe z tych mikroskamielin mają zaledwie 0,5 mm długości. Rafał Motriuk, Polskie Radio.
Odczytywanie cech tęczówki w ludzkim oku ma poprawić bezpieczeństwo telefonów komórkowych. Nową technologię zaprezentowano podczas Światowego Kongresu Technologii Mobilnych w Barcelonie.
To nowatorskie rozwiązanie polega na wczytaniu oprogramowania do procesora telefonu. Specjalny czytnik może odróżnić 240 cech danego oka, działa z odległości nawet 60 cm i będzie zapewniać bezpieczeństwo na przykład w mobilnej bankowości, zapewnia wynalazca Jeff Carter z amerykańskiej firmy iLock. Za 2 lata każdy smartfon na świecie będzie wyposażony w urządzenia biometryczne. Naszym zdaniem będzie to kombinacja odczytywania odcisków palców i tęczówki. Sceptycy zwracają jednak uwagę, że poprzednie czytniki były niedoskonałe i dawały się oszukać. Technologiami rozpoznawania tęczówki zajmują się też takie firmy jak Apple, Osram, Safran czy Iritech. Rafał Motriuk, Polskie Radio.
To już dzisiaj wszystko w audycji Pomysł, Innowacja, Kariera. Za tydzień Piotr Majewski i Radio Planet i Komet. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.